Trzech Kolesi, Sześć Opinii.
Witajcie w podcaście Trzech Kolesi, Sześć Opinii, projekcie, w którym trzech gdańskich RPGowców dyskutuje na temat gier fabularnych oraz szeroko rozumianej popkultury, szukając ciekawych pytań, powiązań i inspiracji. A waszymi gospodarzami będą dzisiaj
Jan Drachal
oraz Adam Studziński, znany też jako Studzin,
i Bartek Matusiak. Słuchajcie, chciałbym zacząć dzisiejszy odcinek od rozmowy na temat wzorców w RPG, tego skąd my te wzorce właściwie czerpiemy, skąd czerpaliśmy, skąd czerpiemy je teraz i czy coś się w tej kwestii w ogóle zmieniło, czy to są informacje z podręczników i scenariuszy, czy może jakieś zupełnie inne źródła. I chciałbym też chwilę z wami pogadać o tym, czy są jakieś takie klasyczne wzorce, które można by zawsze podsuwać jako przykłady świetnie poprowadzonych sesji, czy świetnie napisanych scenariuszy, takie klasyki. No a jeżeli nie możemy tych wzorców szukać w RPG-owych różnego rodzaju mediach, to może w jakichś innych. To słuchajcie, może zacznijmy od takiego pytania, skąd wy w ogóle czerpaliście wzorce, jak tworzyć historię, je pisać, jak prowadzić sesję, kiedy w ogóle zaczynaliście swoją przygodę z RPG-ami, jak to u was wyglądało?
No ja myślę, że u mnie to wyglądało trochę podwórkowo, w sensie był jeden mistrz gry, który był uważany za takiego guru, kogoś kto potrafi prowadzić RPG-i, kogoś kto to robi dobrze na pewno. Chociaż nie mieliśmy jak zweryfikować, czy robi to na pewno dobrze, po prostu to robił. I my go obserwowaliśmy, próbowaliśmy powtarzać to, co robi. Próbowaliśmy w pewnym sensie też musieliśmy polubić to, w jaki sposób prowadził nam te sesje RPG-owe. I myślę, że to był w pewnym sensie taki trigger do wykształcenia się wrażliwości RPG-owej u mnie na pewne rzeczy, czyli pewne tematy, pewne sposoby prowadzenia, mówienia, narracji bardziej mi się podobają, pewnie dlatego, że słyszałem je od tego właśnie kolegi, który RPG prowadził po raz pierwszy w moim życiu.
A to faktycznie jest tak, że ten twój pierwszy mistrz gry cię ukształtował, że do dzisiaj prowadzisz to, co jakby starałeś się imitować od niego, czy potem jakoś zrewidowałeś tą wizję, jak te RPG-i powinny wyglądać i ten pierwszy kontakt może niekoniecznie był tym, co w RPG-ach ostatecznie znalazłeś?
Nie, no dużo się zmieniło. Ja też dużo w międzyczasie czytałem podręczników, trafiałem też na innych mistrzów gry, którzy to prowadzili w zupełnie inny sposób. Po drodze też byłem kilka razy na obozach RPG-owych Beta Orionu, gdzie mistrzami gry i opiekunami byli m.in. ludzie z Lance Macabre albo z Graj Kolektywu. To są akurat takie, powiedzmy, dwa znane ugrupowania w świecie RPG-owym. Dlatego o tym wspominam. W każdym razie no oni prowadzili w inny sposób niż ten pierwszy mistrz gry, którego znałem i z którym grałem tam właśnie na podwórku. I to mi się też podobało. Także ich prowadzenie w pewnym sensie mnie też ukształtowało na pewno.
Okej, okay, czyli głównym źródłem wzorców u ciebie była po prostu ekspozycja na sesje prowadzone przez różnych mistrzów gry i podpatrywanie, jak oni prowadzą. I no branie z tego dla siebie, co tam ci najbardziej do gustu przypadło, tak?
No tak, no i też to, że mogę sam wymyślać pewne rzeczy, bo widzę, że czy słyszę, że oni na przykład wymyślili coś sami, że wpadli na taki czy inny pomysł, nie wiem, żeby używać monety zamiast kostki w jakimś tam przypadku. I to też dało mi taki przykład, że można samemu wprowadzać różne mechaniki, które urozmaicają trochę tę rozgrywkę, nie? Bo to urozmaicanie rozgrywki jest dla mnie osobiście bardzo atrakcyjne.
Super. A Adam, jak ty zaczynałeś? Skąd się uczyłeś grać?
U mnie to wyglądało bardzo podobnie i z tego co kojarzę, wiele osób ma podobną relację, że z mistrza na ucznia zaczyna się uczyć RPG-ów.
Taki system czeladniczy, tak?
Tak, i trochę nie było innej opcji, myślę, bo jak ja zaczynałem, nie wiem, 15-17 lat temu, to tam okolice powiedzmy 2007 roku, rok w tą czy w tą, to no ciężko byłoby znaleźć sesję w internecie nagraną wtedy. To jakby nikt o tym nie myślał, bo nie wiem, kamery były droższe. Jak już miałeś kamerę, to nie po to, żeby sesję nagrywać. Więc można było albo jeździć na konwenty, czego wtedy nie robiłem, albo po prostu właśnie uczyć się od osób, które masz pod ręką. W moim przypadku po prostu zapisałem się do jakiegoś lokalnego gorzowskiego klubu, pamiętam, Bastion Chaosu, jeśli ktokolwiek z członków byłych lub obecnych, jeżeli klub jeszcze istnieje, słucha, to serdecznie pozdrawiam, to były piękne, szalone czasy. I moje wyobrażenie na temat tego, jak powinna wyglądać sesja, no to była właśnie w oparciu o to, co sam widziałem. Może nie szybko, z czasem to się zmieniło jeszcze wtedy, bo zacząłem czytać po prostu poradniki mistrza gry i tego, jak faktycznie to powinno wyglądać według twórców. Może nie jak faktycznie, tylko jak to powinno wyglądać według twórców. Tutaj przede wszystkim duży wpływ na mnie wywarł wspomniany w poprzednim odcinku poradnik Bajarza w pierwszej części Wiedźmina, który stawiał bardzo, bardzo mocno na wczutę, na klimat. Tam padło takie, pamiętam do teraz tekst, z mechaniki można korzystać. O, i niosłem tą frazę po prostu jak sztandar przez wiele, wiele lat.
Uważaj, bo to może wywołać nie lada burzę w niektórych środowiskach RPG-owych. Takie stwierdzenie.
Tak, moje poglądy na ten temat zdecydowanie ewoluowały z czasem. Natomiast jeżeli pytamy o sam początek, to tak to wyglądało. Teraz to wygląda u mnie zupełnie inaczej. Bo po prostu mam tych wzorców dużo, dużo, dużo więcej. I to dlatego, że właśnie zacząłem jeździć na konwenty i zacząłem przede wszystkim grać u wielu osób, prowadzić wielu różnym osobom i jakby zobaczyłem dużo innych perspektyw na to hobby. To mnie bardzo, mam wrażenie, RPG-owo rozwinęło. I polecam to wszystkim też właśnie, żeby grać z różnymi ludźmi. No chyba, że RPG traktujecie jako po prostu taką przyjemność dla was i dla waszej grupy znajomych, no to wtedy nie ma potrzeby. Ale jeżeli myślicie o RPG-ach po prostu jako o celu głównym, samym w sobie, no to polecam chodzić po ludziach i z różnymi ludźmi grać.
Tak, i do tego też coś dodam.
Dobrze, ale dalszy.
Bo miałem okazję też zagrać w sumie więcej niż raz, ale ten jeden raz najbardziej mi zapadł w pamięć, w OSR-a. I to było na Kopernikonie kilka lat temu, prawdopodobnie 2019, ale nie jestem 100% pewny. I tam był konkurs OSR-owy w DD-czki Advanced Dungeons and Dragons bodajże. I właśnie po raz pierwszy wtedy grałem w OSR-a i muszę przyznać, że bawiłem się świetnie. To nie są takie RPG-i, które gram na co dzień. Na co dzień gram zupełnie inaczej. Ale było to naprawdę fajne doświadczenie, gdzie pamiętam, że myśleliśmy o tym ściganiu się, dlatego że ścigaliśmy się z innymi drużynami, żeby zdobyć jak najwięcej złota, żeby zdobyć jak najwięcej punktów doświadczenia i staraliśmy się też tą grę trochę przejść. Graliśmy w to trochę jak w grę komputerową, że staraliśmy się to zrobić jak najlepiej, ale przez to, że staraliśmy się to zrobić jak najlepiej, też było w tym dużo emocji i o te emocje też, wydaje mi się, mi chodzi osobiście, dlatego też dobrze się bawiłem prawdopodobnie.
A wydaje mi się, że teraz trochę zbaczamy już w stronę gromadzenia masy przeróżnych doświadczeń, co oczywiście zawsze jest korzystne, a ja bym chciał jednak ściągnąć was trochę do takich właśnie fundamentów wzorcowych, czyli czegoś, co faktycznie stało się dla nas takim fundamentem tego, jak my prowadzimy i skąd my żeśmy to wzięli. No bo jasne, dla nas wszystkich wspólnym jest to doświadczenie, że oglądaliśmy różne sesje, braliśmy w nich udział, bo nawet je prowadziliśmy, a potem staraliśmy się to imitować. Jak mówi mądry człowiek, imitacja jest najlepszą formą pochlebstwa podobno. Czytaliśmy jakieś poradniki, no i z czasem też pewnie pojawiła się u wszystkich możliwość oglądania tych nagrywanych sesji na YouTubach. Ale czy wy uważacie, że to są faktycznie takie solidne wzorce, że mogliście wskazać na jakąś konkretną sesję, na jakieś konkretne nagranie z YouTube'a, konkretny rozdział podręcznika, który stwierdziliście, o, to mnie kształtowało jako mistrz gry, to jest jakaś tam reguła, którą zacząłem używać?
Jeśli można. Dla mnie problemem, już takim pierwszym, kiedy myślę o wskazaniu takiej sesji, jest to, że granie sesji, a oglądanie sesji to są kompletnie dwa różne doświadczenia. Więc jeżeli No właśnie, więc jeżeli coś mi się podoba, to to znaczy, że to jest dobre show, ale niekoniecznie by mi się to podobało, gdybym w tym uczestniczył jako gracz, bo dobre show na przykład jest w stanie zrobić zręczny sam mistrz gry i on się będzie wtedy świetnie bawił, ale wtedy niekoniecznie gracze będą się świetnie bawili. Bo będą po prostu biernie to obserwować. Niektórym to odpowiada, niektórzy w ten sposób chcą po prostu grać w RPG, nawet oczekują czegoś takiego od mistrza gry, ale niektórzy nie. Niektórzy zdecydowanie chcą mieć dużo więcej tego udziału w grze. Ja jestem jedną z takich osób, więc mogę, jedyne co mi przychodzi do głowy, to właśnie wskazać przykłady dobrych show, tak jak powiedziałem, a niekoniecznie one będą dobrymi doświadczeniami z punktu widzenia gracza. Więc myślę, że można co najwyżej, nie tyle wzorować się na całych sesjach, tylko co najwyżej podkradać pewne motywy, pewne pomysły, pewne wątki, które się tam pojawiają, pewne jakieś, nie wiem, zagrywki, jakieś wykorzystanie sprytne muzyki, czy jakichś ciekawych BN-ów, ciekawe wątki w historii, ale skopiować jeden do jednego, jeżeli coś nam się podobało do oglądania, to niekoniecznie będzie nam się podobało w grze. Takie jest moje zdanie.
Nie, dlatego też wspomniałem o tym OSR-ze, w którego grałem, bo po prostu warto jest próbować grać w różne rzeczy, różne systemy i one dają nam różne doświadczenia, które później możemy, na których możemy się albo wzorować, albo nie. Bo możemy uznać, że po prostu to kompletnie nie jest ta ścieżka, którą chcemy podążać i w pewnym sensie też te systemy możemy odrzucić, które uważamy za nieatrakcyjne dla nas, a ta atrakcyjność jest właśnie istotna w kwestii czerpania wzorców i szukania tego właśnie, czego chcemy, co chcemy robić w RPG-ach. Natomiast jeszcze odpowiadając trochę na to, co ty, Adam, powiedziałeś, to bardzo ważną kwestią dla mnie jest to, że te sesje, które są nagrywane online, są bardzo często nagrywane w ogóle bez muzyki. I to też sprawia, że prawdopodobnie ci ludzie bawią się zupełnie inaczej, niż bawiliby się, gdyby ten mistrz gry wykorzystał ścieżkę dźwiękową podczas sesji, nie?
Tak, albo jakieś efekty nałożone na głos, nie? Coś takiego. Jak mówi głosem demona, albo nie wiem, mówi przez radio, albo przez megafon, albo coś takiego. Często w tych nagranych sesjach potem w postprodukcji to się dodaje i to jakby dodaje jeszcze dla odbiorcy, ale gracze tego nie mieli.
Nie macie wrażenia, że to są bardziej takie sztuczki, takie patenty, które dodają tym sesjom kolorytu, ale to nie są takie podstawy tego, jak właściwie się te RPG prowadzi? Skąd wy właściwie się nauczyliście, jak to powinno wyglądać? No bo takie suche opisy, które mamy gdzieś tam jako przykłady w podręcznikach, no to chyba zgodzicie się, że to się nijak ma do tego, jak prawdziwa sesja wygląda. Czy to znowu się sprowadza tylko do tego, że skopiowaliśmy po prostu pierwszy przykład, jaki otrzymaliśmy od innego mistrza gry?
Wiesz co, ja jak teraz o tym myślę, to chyba wiem, jak to u mnie wyglądało, bo pograłem parę sesji, zaczynałem jako gracz, pograłem parę sesji i zastanowiłem się, co mi się najbardziej na tych sesjach podoba i czego bym więcej na tych sesjach chciał. I wtedy, kiedy już zacząłem prowadzić, no to postanowiłem, okej, to pójdźmy w to, co mi się podoba, być może innym graczom też to się spodoba. No i potem ich pytasz po prostu, co wam się podoba, czy to, co wam teraz dałem, wam się spodobało, a jeżeli nie, to co innego. I szukamy gdzieś tego wspólnego gruntu. No to jest trochę, jak mamy szczęście, to zaskoczy od razu. Jest chemia w drużynie od razu i wszystko zaczyna po prostu klikać, wszystkie te elementy wpadają w swoje odpowiednie miejsce, ale przeważnie jest to dobra sesja, taka naprawdę bardzo mocno satysfakcjonująca, wymaga trochę pracy przez ileś tam tych sesji wcześniej, do grania tych rzeczy z drużyną.
Ale to znowu trochę nie są wzorce, tylko takie samoustwo trochę, prawda? Eksperymentujesz sam z różnymi rzeczami, które byś chciał, żeby na sesji wypaliły i albo się udają, albo nie, a jak się nie udają, to próbujesz je wprowadzić inaczej, zbierasz feedback od graczy i coś tam w końcu wypracowujesz, jakieś techniki, które u ciebie akurat działają. No ale ciężko jest to transferować na innych, co najwyżej możesz sam napisać podręcznik, jak prowadzić RPG.
No tak, ale patrzenie
to nie jest trochę tak, że brakuje nam takich właśnie solidnych fundamentów, które moglibyśmy ludziom przekazać.
No tak, no ale patrzenie na to, jak inni prowadzą, też jest moim zdaniem dobrym wzorcem. Takim, no właśnie, z mistrza na ucznia, przekazywanie pewnych sposobów, pewnych trików. Ale muszę też obronić te scenariusze, które są dodawane do systemów, dlatego że one w bardzo fajny sposób pokazują przede wszystkim, jak ten świat ma wyglądać. Przynajmniej ja, jak sobie czytam scenariusz, to widzę kolory, widzę klimat, widzę, w jaki sposób powinienem ten świat tworzyć, jak on powinien wyglądać. I to jest dla mnie dobry wzorzec osobiście. No tylko, że ja mam już troszeczkę doświadczenia, więc wydaje mi się, że łatwiej jest mi po prostu przeczytać taki scenariusz i nawet stworzyć coś totalnie własnego, nawet nie bazującego na tym scenariuszu. Tylko, że no, co mogę powiedzieć? No ja radzę generalnie czytać scenariusze, radzę wyciągać z nich wnioski i prowadzić je, dlatego, że dużo łatwiej później prowadzić kolejne sesje w danym systemie.
Widzisz, to ja mam trochę odwrotnie, bo te takie standardowe scenariusze nigdy mi jakoś specjalnie nie podchodziły. Najczęściej na klimat sesji się nakręcałem, czytając podręcznik, a jak zdarzałem się z tym pierwszym sugerowanym startowym scenariuszem, który zresztą często jest częścią podręcznika, to jakieś wszystkie takie wydawało mi się błahe i trywialne i miałem wrażenie, że nie tak sobie wyobrażałem historię, którą ten podręcznik obiecywał.
Co, bo te scenariusze chyba mają przede wszystkim prezentować mechanikę, takie mam wrażenie, i nauczyć graczy trochę systemu, a niekoniecznie być pikiem, co można z tego wyłuskać. Ale ja bym chciał posłużyć się tutaj analogią przy tych wzorcach, no bo zapytam was, może zostańcie ze mną, choć może to zabrzmi dziwnie, czy lubicie pizzę?
Naturalnie, nawet najgorsza pizza na świecie jest dobra.
No, poza hawajską, ale tak. No,
no a skąd wiecie, że lubicie...
Najlepsza.
Skąd wiecie, że lubicie pizzę?
Bo ją jedliśmy.
No właśnie, a zanim ją zjedliście, nawet jeżeli byście o tym przeczytali w książce lub zobaczyli, jak ktoś je pizzę, to czy to by już wam był wystarczający wzorzec, żebyście byli pewni, że pizza wam smakuje? No nie. Więc trzeba po prostu próbować, trzeba to sprawdzać, bo każdemu co innego podejdzie.
Problem jest taki, że pizza, co prawda, każda restauracja ci poda inaczej, ale z grubsza jednak receptura na pizzę jest dość podobna, więc każdy, kto je pizzę, może się spodziewać dość podobnych wrażeń, a jednak z RPG-ami jest tak, że każdy prowadzi trochę inaczej i to, jak ten twój pierwszy RPG będzie wyglądać, może bardzo różnie ukształtować to, jakie ty te RPG na początku będziesz widział i jakie będziesz miał wobec nich oczekiwania.
Czy to trochę jak różne składniki na
pizzy? Jedzenie pizzy jednak nie jest umiejętnością, którą rozbudowujemy.
No dobra, ale mówię, mogą być różne składniki. Będę bronił swojej analogii, bo mi się spodobała.
Ja będę bronić do końca hawajskiej.
Ojej.
No właśnie, już jest niezgodność. Już nie wszyscy lubią hawajską.
Ale to dobrze, właśnie po to rozmawiamy, po to dyskutujemy, żeby się nie zgadzać i żeby może wyciągnąć jakieś wnioski z tej rozmowy.
No dobra, słuchajcie, to zanim zaczniemy wojnę od hawajską, to zróbmy może na chwilę odskocznię w popkulturę. Adam, co tam ciekawego ostatnio łyknąłeś?
Dobra, ja mam dla was dzisiaj dwa tematy. Jeden, od którego chciałbym zacząć, to serial z Netflixa, który niedawno miał swój drugi sezon i właśnie od drugiego sezonu dopiero go poznałem. Serial nazywa się Łasuch i jest na podstawie komiksu o tym samym tytule autorstwa Jeffa Lemire'a. To jest, on ma chyba to nazwisko francuskiego pochodzenia, więc pewnie je właśnie zażynam.
Lemois, może.
Komiks w Polsce wyszedł chyba w 2018, angielskiej wersji, jakieś wydania zbiorcze są z 2015, a w ogóle to się zaczął chyba w 2009. No, ale serial jest od 2021 i niedawno miała miejsce premiera drugiego sezonu. I serial to jest takie familijne post-apo, bym powiedział, bo o co tam chodzi? Będę trochę spoilował pierwszy odcinek, no ale bez tego ciężko mi będzie w ogóle zawiązać jakkolwiek fabułę. Więc tak, sytuacja dzieje się parę lat w naszej rzeczywistości, powiedzmy, ale parę lat w przód dużą część ludzkości, prawie większą, tam nawet padają procenty, 90 parę procent ludzkości, wybył jakiś wirus, bardzo mocno śmiertelny. I w momencie, kiedy ten wirus pojawił się na świecie, również na świecie zaczęły rodzić się, zamiast dzieci takich w pełni ludzkich, zaczęły rodzić się hybrydy, jak to nazywane jest w serialu. I głównym naszym bohaterem jest właśnie taka hybryda, to są hybrydy ludzi i zwierząt. Nasz główny bohater to jest Gaz i on jest pół jeleniem, pół chłopcem. W tej roli gra, już wam mówię, Christian Convery, młody aktor, świetnie się sprawdza w tej roli, jest po prostu przeuroczy. I o co chodzi? On żyje ze swoim ojcem gdzieś tam na odludziu w parku Yellowstone i w pewnym momencie ten ojciec po prostu ginie. To jest dosłownie pierwszych paręnaście minut odcinka, więc Gaz natrafia na pewien problem, no, bo jest wychowywany całe życie z dala od ludzkości, trochę nie wie, jak świat żyje, jak świat wygląda, poza tym, jak opisuje go ten świat mu jego ojciec. I kiedy tego ojca zabrakło, on tam jeszcze jakiś czas radzi sobie w tym parku Yellowstone, bo jest całkiem samodzielny, umie przetrwać, umie sobie dać radę, no ale w pewnym momencie postanawia wyruszyć w podróż i tu się tak jakby nam właśnie ta akcja zawiązuje. No i potem poznajemy też innych bohaterów w tym postapokaliptycznym świecie. To jest takie przygotowanie pod taką klasyczną drogę bohatera, czyli mamy młodego chłopaka, który niebawem, no który rusza w świat dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i o innych rzeczach. Co jest ciekawe, Gaz mówi, co też już w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że dla tych hybryd ponoć nie jest typową cechą i ogólnie wszystko wskazuje na to, że jest taki trochę bardziej wyjątkowy. No, więc mamy takie postapokaliptyczne Stany Zjednoczone, wybite w zasadzie przez zarazę, gdzie oczywiście pojawiają się jakieś bojówki o totalitarnych poglądach, gdzie ludzie starają się, niektórzy starają się bronić tych hybryd, niektórzy na nie polują, niektórzy w ogóle starają się je wybić, niektórzy, ponieważ one się pojawiły w tym samym momencie co wirus, oskarżają je o to, że są odpowiedzialne za tego wirusa, niektórzy myślą, że one są być może jakimś rozwiązaniem całego problemu z tym wirusem. Mamy tutaj jakby różne strony tego konfliktu. Ten serial nie jest jakiś może bardzo mocno niejednoznaczny moralnie, bo jeżeli mamy jakąś postać, która ma być zła, to prawdopodobnie ona po prostu będzie zła. Nawet jeżeli jest tam jakiś taki lekko zarysowana dla niej motywacja, a jeżeli pojawia się jakaś postać, która jest zła, ale czujemy, że ona chyba zmieni trochę niebawem zdanie na temat tego, czy warto być po której stronie, to na prawdopodobnie zmieni tą stronę, więc on jest raczej przewidywalny. Niemniej jest to bardzo sympatyczne przeżycie, że tak powiem, obejrzenie tego serialu. Będzie jeszcze trzeci sezon i na trzecim sezonie cała historia się zakończy. Ja póki co się wciągnąłem. Jest tam trochę tajemnicy, właśnie badanie, skąd pochodzi ten wirus, skąd się wzięły te hybrydy, kim są rodzice Gasa, no bo poznaliśmy tylko tak naprawdę jego ojca, co z matką, bo to jest w sumie tak naprawdę jego główna motywacja na początku, to właśnie pójść znaleźć tą matkę. Po drodze pojawiają się inne jakieś postacie drugoplanowe, one też mają jakieś swoje historie, dużo jest takich powrotów do przeszłości z nimi, gdzie no, pokazane są po prostu krótko ich jakieś prywatne wątki, jak oni sobie radzili na początku tej całej apokalipsy, jak to się stało, że przeżyli, jak to się stało, że są w miejscu, w którym są. Nie jest to nic jakoś bardzo ambitnego, ale ten serial zdecydowanie poprawia humor. Ma trochę takich zabiegów typowych wyciskaczy łez, bym powiedział, celujących na wzruszenie. No, jest to serial o dzieciach, które mają, nie wiem, rogi albo jelenia, albo jakieś, nie wiem, uszy królika, albo, no, nie wiem, noski świnki, więc są po prostu przesłodkie, jak się na nie patrzy. I są źli ludzie, którzy na nie polują po prostu i chcą im krzywdę zrobić, więc to jest raczej prosty zabieg. Z tego, co kojarzę, komiks jest trochę bardziej mroczniejszy. Nie czytałem komiksu, tylko tak krótko na temat opinii. Patrząc na opinie różnych osób w necie, no to on raczej jest polaryzujący, bo albo tu ludziom w ogóle nie przypada do gustu, albo właśnie przypada zdecydowanie. Ja jestem po tej stronie, gdzie raczej mi się to spodobało. Mówię, to nie jest jakoś bardzo ambitne, Ale jeżeli szukacie czegoś takiego przyjemnego, to zdecydowanie Łasucha polecam. Te sezony nie są długie, tam jest bodajże po 8 odcinków na sezon, wszystkie po 45 minut. Więc mamy w tym momencie chyba 16 odcinków do obejrzenia dostępnych. No i bodajże w przyszłym roku będzie chyba kolejny sezon, bo już go zdaje się nakręcili, tylko to jest kwestia jakiegoś tam jeszcze pomontowania i postprodukcji. I to będzie całość, nie? Więc już niebawem się dowiemy, jak się ta historia dokładnie zakończy. No można też oczywiście komiks przeczytać. No, to tak tylko krótko chciałem polecić, jeżeli ktoś szuka familijnego postapo. Nie wiem, czy to jest najlepsze dla dzieci, chociaż ten serial nie jest jakoś mocno, mocno brutalny. Nie jestem pewien, jakie to jest ograniczenie wiekowe i czy w ogóle coś zastosowano.
Pierwsza część, jak mówiłeś, to zajeżdżała mi Neuroshimo. Dlatego, że w ogóle Łasuchanie znam kompletnie. Pierwszy raz teraz o tym słyszę. I pierwsza część tak mówię, no okej, Neuroshima, nie? Są jakieś tam grupy, coś tam się dzieje w postapo. Wyobraziłem sobie, że ta cała zaraza to jakiś moloch i tak dalej. Potem jak zacząłeś mówić o tym, że są jakieś zwierzątka, które mają jakieś noski, jakieś tam takie zdeformowane twarze.
Mutant Year
to
Zero.
To mówię, nie? Tak, Mutant Year Zero. I tak, też jakby opowieść o drodze bohatera. To też mi zajeżdża Mutantem Year Zero. Tak tylko chciałem w ramach dygresji powiedzieć, ale czemu warto to obejrzeć, twoim zdaniem? Tak jednym zdaniu, jakbyś miał powiedzieć.
On zdecydowanie, dla mnie przynajmniej, bo po pierwsze wciąga, to nie jest ambitne, ale wciągające, miło się przy tym spędza czas i poprawia humor, no bo to jest post-apo, ale mówię, to jest raczej familijne post-apo, dosyć baśniowe, no bo to są dzieci, ludzkie dzieci, po prostu hybrydy zwierząt i ludzkich dzieci. Niektóre są bardziej zwierzęce, niektóre mają właśnie tylko jakieś poszczególne ich cechy, wobec czego tam raczej dobro wygrywa, a zło dostaje po dupie, mówiąc w skrócie, i to jest bardzo oklepane, ale mi się to podoba po prostu. Patrzeć, jak dobro znowuż pokazuje tym złym, niedobrym ludziom, że warto być dobrym po prostu. Mówię, to trzeba spróbować, dajcie mu szansę. Dwa odcinki powinny szybko zrobić, myślę, już wystarczą, żeby ocenić, czy to coś jest dla was. Nie będę mówił, że co najmniej pierwszy sezon, żeby w ogóle ocenić. Nie, myślę, że dwa odcinki i szybko będziecie w stanie stwierdzić, czy to jest dla was, czy nie.
Myślę, że to jest coś na tyle odmiennego od wszystkich innych post-apo, których już mieliśmy na pęczki w kinie i w telewizji, że warto się tym zainteresować, jeżeli post-apo już ci mocno zbrzydło?
Wiesz co? To jest dobre pytanie, bo jeżeli mocno siedzisz w post-apo, no to takiego prawdopodobnie nie widziałeś, bo mówię, to jest postapo mocno familijne, czyli to jest takie, no wersja light, nie? Tutaj nie będzie raczej ciężkich rozkmin, nie wiem, którego członka rodziny zjemy, bo już nie ma jedzenia, czy coś takiego. Tu będzie jest tu troszeczkę dylematów moralnych, ale nie takie, nie?
Postapo na poprawę humoru, mówiąc krótko.
Tak. I myślę, że dlatego niektórzy się od tego mogą odbić, bo to jest takie troszeczkę naiwne. Nawet bym powiedział, bardzo momentami może być naiwne. Ale jeżeli wam taka naiwność nie przeszkadza, to...
Nie mam z tym żadnego problemu.
No, to myślę, że to może przypaść do gustu.
To ja sobie chyba obejrzę, bo zjadłem zęby w sumie na Neuroshimie. Większość swojego początku RPGowania... Większość, nie wiem, pierwsze 3-4 kampanie grałem w Neuroshimę. Potem też grałem w Mutanta. Długą kampanię, bo trwała rok. Długą. No, tak względnie długą. I myślę, że warto w takim razie rzucić okiem, jeżeli twierdzisz, że to jest coś odświeżającego, bo w sumie te wszystkie Mad Maxy i jakieś takie rzeczy trochę już mi się przejadły, szczerze mówiąc.
Tak, bo Neuroshima, Mad Max, Fallout to są wszystko takie atomowe postapy, że mamy po prostu pustynię. A tutaj właśnie głównym motywem jest raczej to, że ludzi było za dużo. Tak to jest troszeczkę sprzedawane. Potem się trochę więcej na ten temat dowiadujemy, ale że ludzie tyle wzięli od planety. A właśnie w pierwszym odcinku tak ten ojciec uczy tego łasucha, że ludzie tyle wzięli od planety, że ona po prostu zaczęła się mścić. I w efekcie świat, który przemierzają bohaterowie, jest taki pełen koloru, pełen życia, pełen roślin, pełen kwiatów, bo przyroda sobie doskonale daje bez ludzi radę. No i co też jest istotne, te hybrydy nie chorują na tego wirusa, więc mówi się, że to jest jakby, jest tam grupa, która wierzy, że to jest jakby nowa forma przetrwalnikowa dla ludzi. Że my już swoje tutaj dosyć złego naczyniliśmy, teraz powinniśmy odejść w cień i ustąpić i dać szansę przyrodzie się odrodzić na nowo, więc może to też ja...
Ziemia planetą wirusów i bakterii, co w sumie zgadza się z tym, bo wagowo jest ich najwięcej na świecie, ilościowo, wagowo. Ale muszę to powiedzieć, bo przypomniało mi się już tak na fali postapo, świetny film, który ja jako fan postapo bardzo lubię, Krew bohaterów z Rutgerem Hauerem. Jest to rewelacyjny film postapo, gdzie właśnie nie ma tego motywu nuklearnego, a przynajmniej nie jest to główny motyw. Głównym motywem jest gra, która jest dość brutalna i bardzo polecam obejrzeć. Stary film, ale świetny.
No, Rutger Hauer w czasach, kiedy kiedy nie był ślepcem biegającym tak, za bandytami. No, to jeszcze raz przypomnę, tylko Łasuch na Netflixie, 2 sezony, polecam. I raczej polecam. A polecam co najmniej sprawdzić, bo może akurat będzie was łaskotać tam gdzie lubicie. A drugą rzeczą, o której chciałem powiedzieć i tutaj też was zaprosić do dyskusji, bo wiem, że też to widzieliście, to jest Duna. Odświeżyłem ją sobie niedawno, gdzieś tam chyba na HBO, a z tego co kojarzę też jest na Prime do obejrzenia, więc można z różnych źródeł dostać obecnie ten film. Odświeżyłem ją, bo bodajże w listopadzie ma być premiera drugiej części. Duna tam w reżyserii Denisa, którego nazwiska nie potrafię wymówić, więc nawet nie będę podchodził do tej próby. No, różne wersje słyszałem.
Villeneuve.
Tak. Duna, część pierwsza w sumie, bo tak, taka plansza nas wita na start tego filmu.
Tak, może zaczynają ten film w połowie, musisz przyznać.
Tak, zdecydowanie, ale nie jestem z tego powodu w ogóle zły ani rozczarowany. Nawet powiem, że Duna zasługuje na taką dłuższą adaptację, w mojej opinii, bo czytałem książkę, ale też, kurczę, z 15 chyba lat temu, więc ciężko będzie mi się do tego bardzo odnosić, bo już słabo ją pamiętam.
Natomiast, no tak, ale skoro zasługuje na dłuższą adaptację, to może warto byłoby zrobić w takim razie serial, gdzie masz faktycznie duże pole do rozwoju bohaterów, do tego, żeby ci bohaterowie jakoś tam mogli też wybrzmieć na ekranie, tak jak to było w przypadku pierwszych sezonów Gry o Tron. No później to się wiadomo, troszeczkę rozmyło, ale...
No rozumiem, wiesz co, właśnie to jest ten problem. W serialach trochę mi brakuje epickości, one są przeznaczone na mały ekran z założenia, a w Dune ta epickość, tak umownie to właśnie nazywam, jak najbardziej pasuje według mnie, zwłaszcza te bitwy, które tam mają miejsce. Więc myślę, że mimo, może by to dało więcej przestrzeni dla historii, to byłby to graniczający, jeżeli chodzi o wygląd. No po prostu widowiskowo by to ograniczało ten film. A jest na co popatrzeć. Moja pierwsza obawa to była taka, czy ten film nie będzie wydawał mi się zbyt długi, bo go zapamiętałem, że jest raczej długi i raczej powolny, a w ogóle mi się nie dużył, ku mojemu zdziwieniu. Wręcz z ulgą przyjąłem, że tam akcja nie musi biec tak od punktu do punktu, że nie ma tam żadnego wymuszonego humoru, że ten film w żadnym momencie nie mruga do widza okiem w żaden sposób, tylko jest o tym, o czym Duna była, czyli o intrygach, o polityce, o niekoniecznie sympatycznych ludziach, którzy tak naprawdę wszyscy knują pod siebie, nie myśląc raczej o dobrze ogółu. I jeżeli przypadkiem jeszcze nie widzieliście Dune, bo jeżeli jesteście fanami, to pewnie już widzieliście ten film, ale jeżeli nie widzieliście, a zastanawiacie się, czy warto wybrać się na pierwszą część, znaczy czy warto obejrzeć pierwszą część i wybrać się na drugą, no to o ile nie wiem, czy warto wybrać się na drugą, to zdecydowanie polecam właśnie tą pierwszą część, bo jest to bardzo, bardzo przyjemne, tylko to wydaje się, że to jest, no wiecie, science fiction, więc będziemy więc będą lasery i wybuchy i nie wiadomo co jeszcze. I tak, jest kilka wybuchów i chyba nawet może być taka jakaś scena walki, ale absolutnie nie jest to film
lasery
akcji.
Też są.
Są lasery? Jakoś mi umknął ten laser.
No, lasery.
Strzelają z rusznicy?
Rozcinają laserem drzwi, no.
No jak jest sci-fi, to musi być piu-piu z laserka.
Tak, faktycznie. No dobrze, faktycznie był ten laser. Rzeczywiście. No, ale widzisz, to jest tak krótko, że mi to absolutnie umknęło. Może tak krótko tylko opowiem, jeżeli ktoś nie wie, czym jest Duna, tak dosłownie w paru słowach. Duna to jest potoczna nazwa planety Arrakis, na której znajduje się najcenniejszy w galaktyce surowiec, tak zwana przyprawa, nazywana też melanżem, chociaż chyba to określenie w filmie nie pada ani razu. I ona jest cenna dlatego, że ona umożliwia podróżowanie w kosmosie, bo daje takie umiejętności, powiedzmy, wieszczenia, że tak to określę. Po prostu pewni ludzie, zażywając tą przyprawę, są w stanie nawigować wielkie statki kosmiczne i w taki sposób, żeby one się nie zderzyły w tym kosmosie z niczym, z żadnym obiektem i bezpiecznie po prostu je prowadzić. Nie mogą tego robić komputery, no bo ponieważ świat w Dunie to jest tam 10 tysięcy, rok 10, no tam setny wiek, powiedzmy, te okolice. I ludzkość jest już po wielkiej wojnie z AI, która pewnie też nas niebawem czeka. Mówiąc,
no, bez przesady. No,
już w przyszłym tygodniu.
No i komputery, nawet kalkulatory są absolutnie w świecie Duny zakazane, więc po prostu ludzie muszą jakby posiłkować się innymi źródłami, żeby sobie z tym radzić. I ta przyprawa jest takim jakby rozwiązaniem. No i nasi bohaterowie to jest ród, który właśnie przejmuje w Lenno tą Dunę i ma zarządzać tą planetą. Tą Duną wcześniej zarządzał i ród Harkonnenów, przejmuje to ród Atrydów, ten ród Harkonnenów jest jakby wrogi od tam zarania dziejów z tymi Atrydami i no i potem się pojawia, że to przekazanie tej Duny to wcale może niekoniecznie jest takie dobre dla tych Atrydów, ale nie chcę tutaj spoilować, bo to jakby na tym się cały ten film zasadza. Jakie wasze były wrażenia po tym filmie, jak go wspominacie?
Iż jak powiedziałeś, że jest przyprawa i że to jest surowiec, to przepis na katastrofę gotowy, co? Są jakieś rody, każdy chce to mieć. No, tak. Także dzieje się z tego powodu. To jest takie moje wspomnienie, bo jakoś szczególnie Duny nie pamiętam, ale pamiętam, że działo się, że były dramy i było dużo walki o to, kto będzie miał co.
No ja mam właśnie dość nietypowe wrażenia z Duny, to rzeczywiście bardzo byłem podekscytowany ten film, bo raz, że uwielbiam uniwersum Duny, dwa, że reżyserował to Villeneuve, do którego mam ogromny kredyt zaufania, bo wiem, że gość czuje science fiction, wcześniej zrobił świetnego Blade Runnera, fenomenalny Arrival i jakby wiedziałem, że on te tematy Duny bardzo fajnie przełoży na ekran, że nie będzie to po prostu kolejna space opera o dobrych Atrydach, którzy się strzelają ze złymi Harkonnenami, tylko faktycznie te motywy mesjanizmu, kultu jednostki i inżynierii społecznej tam wyżnią i one faktycznie tam są. No, film jest bombastycznie zrealizowany, jakby scenografia, kostiumy, wszystko to no, wygląda fenomenalnie i sprawia, że ten świat Arrakis naprawdę wydaje się rzeczywisty. Ale to, czego mi w tym filmie strasznie zabrakło, to takiej duszy, takiej emocjonalności. Miałem wrażenie, że w tym wielkim widowisku trochę umykają te osobiste dylematy bohaterów, że bardzo mało czasu z nimi spędzamy w takich scenach bardziej osobistych, że to najczęściej są albo wielkie, epickie pejzaże, albo bitwy, albo wizje pola Atrydy, a mało było takich relacji, przez co miałem wrażenie, że ten film był taki emocjonalnie dość pusty, no, w momencie, w którym postacie gdzieś tam na ekranie potrafią zginąć, czy przeżywają swoje dramaty, to muszę przyznać, że niespecjalnie mnie to ruszało, bo trochę nie było miejsca na to, żeby się do tych postaci odpowiednio przywiązać. Nie wiem, czy mieliście podobne wrażenie, bo Villeneuve to lubi kręcić sobie takie bardzo hermetyczne filmy. Blade Runner też taki jest, ale tam jednak ten pierwiastek ludzki był jakoś bardziej na pierwszym planie.
Co? No, postać grana przez Jasona Momoa, czyli ten Duncan Idaho, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
Duncan.
Tak, jego na pewno dało się polubić, on był najbardziej ludzki, ale faktycznie bohaterowie w tym obrazie to są takie chodzące posągi, to nie są ludzie, to są idee, to są jakieś takie wielkie postacie, które zostały stworzone do tworzenia, do działania, do wielkich rzeczy, do sprawiania ich i tak dalej. I rzeczywiście tak jest, ale mi to akurat pasuje, trochę mi pasuje do Dune.
Tak, zresztą książka też to jest, ale jednak jest sporo przestrzeni, żeby ją wypełnić tymi relacjami, relacje Pola z matką i z ojcem, czy chociażby bardzo ciekawą relacją pomiędzy Leto Atreidą Jessicą, która jest jego konkubiną, bo przecież nie żoną, która w tym filmie właściwie całkowicie gdzieś jest ignorowana, a w książce, pamiętam, była bardzo ciekawa. No, trochę mi tego zabrakło, być może dlatego, że ten film i tak już był bardzo długi i coś z niego musiało wylecieć. No ale trochę szkoda, że te elementy emocjonalne, bo no, zapamiętałem z tego filmu spektakl, ale ciężko byłoby mi teraz przywołać jakąś scenę, która wywołała we mnie jakieś głębsze emocje, a przynajmniej inne niż zachwyt. Wow, jak ten statek Bene Gesserit lądujący w deszczu wygląda.
No właśnie, bo trochę jednak ja mam takie doświadczenie i z moich obserwacji wynika, że zapamiętujemy te piękne obrazki na pewno, ale jednak te emocjonalne elementy, dramaty są jakoś z nami bliżej, bo potrafimy je jakoś poczuć, potrafimy coś tam jakoś się z nimi w pewnym sensie utożsamić, tak? Jak jest relacja właśnie z matką, o której wspomniałeś, no to możemy sobie to przełożyć na relację z matką, którą my kojarzymy albo którą sobie wyobrażamy, tak? W jakiś sposób. Albo o której słyszeliśmy, nie wiem, od znajomych powiedzmy. Także to są takie elementy, które zdecydowanie są istotne w filmie. No jeżeli ich nie ma, to dla mnie też ten film, też odbieram go dość płasko, szczerze mówiąc.
Znaczy, dobra, ja tego będę bronił w takim razie. No, głównym bohaterem w tym filmie, w tej adaptacji jest planeta sama w sobie. I to widać wyraźnie. Jest jakby bardzo dużo czasu poświęcone, żeby ją w pełni zaprezentować. Ja go widziałem, ten film, dopiero co i według mnie były tam te relacje, tylko one nikną, biorąc pod uwagę, ile im czasu jest poświęcone. One były według mnie zarysowane wystarczająco, żebym zrozumiał, o co w nich chodzi i nie były po prostu rozwadniane. Jakby to jest powiedziane zostało coś raz, nie musimy tego powtarzać. Zasugerowane zostało coś raz, więc nie musimy tego jakby jeszcze bardziej podkreślać. Być może jest to za mało, ale z drugiej strony jakby no dodaje to trochę do idei, że ci bohaterowie to nie są jakby zwykli ludzie, zwykli śmiertelnicy, no bo nie patrzymy na tą Dunę z perspektywy mieszkańców jej takich zwykłych, przynajmniej nie w pierwszej części. Nie patrzymy na całe to imperium, bo de facto to jest jakieś tam galaktyczne imperium z imperatorem na czele. Nie patrzymy na nie z perspektywy zwykłego mieszkańca, tylko z perspektywy Pola Atreidy, który jest tam następcą tronu rodu Atreidów, który jest tam jednym z najważniejszych rodów w całym tym uniwersum. Lady Jessica też należy do Bene Gesserit, która jest jedną z najpotężniejszych organizacji, która w tym uniwersum się znajduje, więc to jest high fantasy, bym powiedział, zdecydowanie high fantasy. I nie wiem, czy ja potrzebuję tam osobiście, czy ja potrzebuję tam takich wątków, nie? Od takich wątków mam na przykład właśnie Łasucha, o którym mówiłem, a tutaj jednak patrzę na to tak od tej strony bardziej właśnie doniosłej.
To ja jeszcze powiem ostatnie swoje przemyślenie na ten temat, że kiedyś powstał film Blade Runner, pierwszy Blade Runner, i ten film bardzo pięknie pokazywał, jak na tamte czasy, futurystyczne miasto. Teraz to jest bardziej retrofuturyzm, ale mniejsza.
No, myślę, że dalej się nie zestarzał.
No, trochę retrofuturyzm mimo wszystko. Ja tak teraz to odbieram. Bardzo lubię ten film, jest to jeden z moich ulubionych filmów. Niemniej uważam, że potrafił pokazać zarówno pejzaże futurystyczne, jak i bardzo pięknie pokazał relacje ludzi, którzy w tamtym świecie musieli żyć i którzy w tamtym świecie mieli swoją pracę, swoje zadania. No właśnie. I te relacje, ten film był przesiąknięty tymi relacjami, czyli można to zrobić. Można by trochę mniej laserków, a trochę więcej relacji. I też moim zdaniem ten film byłby no, ciekawy i bombastyczny wciąż, mógłby być.
Tak, ale Blade Runnera jednak oglądamy z perspektywy krawężnika, że tak to powiem. Postaci, która jest jakby takim szeregowym, dobra, nie jest takim najzwyklejszym człowiekiem, bo poluje na androidy, co samo w sobie może być dosyć ekscytujące, no ale nie jest on królem.
Być może nie jest
królem.
Nawet człowiekiem.
No właśnie, nie jest. Według mnie nieważne.
Oj, o to, że nie, po prostu, nie wchodźmy na ten grunt.
Po prostu to jest inna perspektywa w tym Blade Runnerze i no i tyle. Po prostu tyle.
No dobrze, czyli podsumowując, Duna, lasery, świetne relacje, nie do końca, ale być może nie tego powinniśmy w tym filmie szukać. No dobrze, to wróćmy sobie może na chwilę do naszych źródeł, bo chciałem was teraz podpytać o te nieszczęsne klasyki. Czy my w ogóle mamy jakieś takie klasyczne dzieła RPG, czy to w formie jakichś nagrywanych sesji, czy podręczników dla graczy, czy klasycznych scenariuszy, które można by sobie po prostu wyciągnąć jako taki wzór. O, patrzcie, kolejne pokolenie RPGowców, to jest klasyk. Z tego się wszyscy możecie czegoś nauczyć. Mamy w ogóle coś takiego?
Ja myślę, że nie. To znaczy, gdybym miał przytoczyć chociaż jeden taki scenariusz, który jest klasyczny i który można pokazać każdemu początkującemu RPGowcowi? Tak?
RPGowczyni.
Tak, albo RPGowczyni. Każdemu początkującemu graczowi w tej zabawie, w tej dziedzinie, to myślę, że nie mam czegoś takiego, dlatego że wszystkie scenariusze bardziej lub mniej trafiają w konkretny gust, a jeśli coś trafia w jakiś gust, no to nie jest uniwersalnie dobre, tak?
No dobrze, ale mamy przecież klasyczne książki z rozmaitych gatunków, które trafiają też przecież w różne gusta. No ale jednak są klasyki literatury horroru, klasyki kryminału i klasyki literatury historycznej, tak samo filmy, tak samo komiksy. No to czemu z RPGami tak nie ma? Czemu nie ma klasycznego, klasyka cyberpunka albo klasyka dark fantasy?
Dlatego, że RPGi moim zdaniem są za mało skategoryzowane jeszcze. Są za mało popularne, aby były skategoryzowane i one są tak umownie kategoryzowane. Umownie mówi się, że no Monster of the Week to jest horror, a ze Cthulhu to też jest horror, co jest w sumie bardziej oczywiste. Natomiast gdybyś, no nie ma tego tak naprawdę. Nikt się nie zajął tak naprawdę,
no,
wiesz.
W literaturze czy w kinie też te granice gatunkowe przecież już się zacierają i często filmy są gdzieś tam na pograniczu różnych gatunków albo ciężko im przypiąć konkretną etykietkę. Wydaje mi się, że z RPGami jednak jest dość podobnie. A przynajmniej każdy mógłby stwierdzić, że to jest jednak raczej cyberpunk, a to jest jednak klasyczna heroic fantasy, a to jest jakiś modern urban horror, nie?
Słuchajcie.
No dobra, Adam, co ty na ten temat sądzisz? Masz jakieś takie swoje klasyczne wzorce?
Tak, znaczy klasyczne nie znaczy dobre, tak bym powiedział, i zdecydowanie klasyki.
A właśnie, czy może jednak klasyczne nie powinny być dobre, bo skoro rozmawiamy o wzorcach, to chcielibyśmy się na nie wzorować i je kopiować.
No właśnie, bo kontra
Kolder Halera. To były klasyczne na zasadzie coś, w co wszyscy graliśmy w dzieciństwie czy w młodości, bo po prostu nie było nic innego, nie?
Możliwe, że dałem się złapać w pułapkę własnego myślenia, że klasyczne musi znaczyć dobre, a właśnie zacznę o tym myśleć trochę pod innym kątem.
Słuchajcie, kontrakt Oldenhalera. Ja w to nie grałem, ale mam tyle razy o tym słyszałem, że mam wrażenie, że grałem po prostu. Jako taki klasyk pierwszy,
no tak,
co mi przychodzi do głowy.
Klasyk, ale czy to jest taki klasyk, który byśmy chcieli pokazać komuś, kto zadałby nam pytanie, hej, słuchajcie, prowadzę jakąś pierwszą sesję fantazy, nie mam pomysłu na scenariusz, nie wiem pisać scenariuszy, dajcie mi jakiś fajny przykład scenariusza, żebym się nauczyć, jak pisać dobre przygody. To wyciągacie wtedy ten kontrakt?
Nie sugerowałbym tego. Nie, ja myślałbym raczej, łatwiej by mi było mówić pewnie o klasycznych kampaniach, niż o pojedynczych scenariuszach.
O, pewnie kampania, jak najbardziej. A jaką kampanię byś uznał za takiego klasyka? Jakiś tam wewnętrzny wróg do Warhammera?
Tak, albo ścieżki przeklętych, maski na Jarlatotepa, coś pewnie w tą stronę bym szedł.
Jako tylko, czy to są dobre przykłady sobie na start? Ja nie jestem pewien, czy to są dobre przykłady na start.
No tak, ale nie rozmawiamy o rzeczach, które są dobre na start, tylko które po prostu są czymś, co wszystkich nas czegoś może nauczyć o tym, jak pisać dobre kampanie albo dobre przygody.
Myślę, że to jest do ogarnięcia na start, że nie będzie wtedy aż tak idealnie dopieszczone i będą trochę inne wrażenia, ale czemu nie? No to póki nie zaczną ludzie w to grać, to się sami nie przekonają, czy to faktycznie jest dla nich. No, mi się wydaje właśnie, że z tych takich klasyków, nie wiem, czy bym je polecał, bo ja osobiście, jeżeli chodzi o te ścieżki przeklętych z drugiej edycji Warhammera, to ich nienawidzę, bo jak słyszę tylko Middenheim, to dostaję gęsiej skórki po prostu na plecach, bo tyle razy próbowaliśmy to rozegrać i tyle razy wracałem do tego przeklętego miasta, że do teraz mam uraz, bo ja swoje pierwsze kroki stawiałem, pewnie jak dużo RPGowców w Polsce właśnie w Warhammerze w drugiej edycji. Ale jakieś takie, że to musisz spróbować, to nie, myślę, że nie. W sensie to hobby jest, mam wrażenie, przynajmniej w Polsce jeszcze za młode. To dopiero teraz się pojawiają właśnie te maski odświeżone, czy Horror w Orient Expressie odświeżone i wyskakują ludzie. Tak, grałem w to kilkanaście lat temu, tam na jakichś poprzednich edycjach i musicie koniecznie tego spróbować. To ja nie pamiętam, żeby te kilkanaście lat temu to było aż tak powszechnie uznawane, że można by to nazywać klasykiem. Tym bardziej, że o RPGach, no to jeżeli nie jeździło się na konwenty, to prawdopodobnie byłeś zamknięty w tej swojej takiej bańce i ciężko było ci w ogóle się dowiedzieć, że istnieje taka kampania. Ja się o tych większości kampanii dowiaduję tak naprawdę teraz, po latach, że one w jakikolwiek sposób były popularne, bo po prostu nie było ich w mojej bańce wtedy, nie?
To ja bym podał coś, co może nie jest klasykiem, ale jakbym miał stworzyć listę klasyków RPGowych, na pewno by się tam znalazło. Byłby to Hotel Arkona. Jest to moim zdaniem bardzo dobrze napisany scenariusz, w którym chyba niczego nie brakuje, aby poprowadzić naprawdę ciekawą przygodę. I właśnie to jest przygoda. To jest fajna rzecz do wzięcia, do poprowadzenia i do zobaczenia, jak mogą wyglądać RPGi.
Bardzo się cieszę, że Hotel Arkona przywołałeś, bo też jestem wielkim fanem tego scenariusza, chyba najlepsza rzecz z Quentina, jaką czytałem. No ale właśnie, czy to jest klasyczny wzorzec? No bo umówmy się, że większość ludzi pewnie o Hotelu Arkona nie słyszała, a jeżeli nie, to bardzo polecam się z nim zapoznać. Można go chyba wciąż gdzieś na darmo znaleźć na stronie konkursu Quentin. No ale to jednak nie jest klasyczny wzorzec, chociaż przyznaję, że wzorcem jest świetnym. Moim zdaniem jest to znakomicie napisany scenariusz, który opowiada konkretną historię z konkretnymi bohaterami. I faktycznie mógłbym go pokazać jako wzorzec komuś, a nawet sam się czegoś z niego nauczyć. Ale jakoś nie jest to jednak coś, co jest szalenie popularne. No wiadomo, że jest to jednak polski scenariusz, więc zasięg jest ograniczony, ale chyba pomimo, że jednak, o ile dobrze pamiętam, ten scenariusz wygrał Quentina,
tak.
To niespecjalnie się o nim dzisiaj mówi, nie?
No właśnie dziwi mnie to, bo to jest naprawdę świetny przykład tego, jak należy pisać scenariusze, jak należy tworzyć scenariusze, jak należy o nich myśleć, dlatego że mamy tam właściwie wszystkie potrzebne elementy do tego, aby przygoda była wciągająca zarówno dla mistrza gry, jak i dla postaci, dlatego że jest tam bardzo dużo barwnych postaci niezależnych, czy sugestii, jakie postacie niezależne mogły się tam pojawić, jak i rozterki osobiste bohaterów graczy, które mogą naprawdę wywrócić w ciekawy sposób historię do góry nogami. Także mamy tam trochę dramatu, mamy tam trochę fantasy, mamy tam tak naprawdę trochę wszystkiego, żeby się dobrze bawić.
Tak, przede wszystkim jest to historia skrojona pod konkretnych bohaterów, tak, co nie zawsze jest ogromnym plusem. No dobra, ale jak myślicie, skąd się to bierze, że tych klasycznych wzorców właściwie nie mamy? I to chyba nie tylko u nas w Polsce, tylko ogólnie na świecie chyba nie ma takich klasyków. Przynajmniej u mnie to jest tak, że jakby wszystkie te oficjalne scenariusze, oficjalne kampanie zawsze wydawały mi się jakieś takie mdłe najfajniejsze historie to są albo jakieś oficjalne wydawnictwa, o których dużo mniej ludzi słyszało, albo po prostu rzeczy pisane ewidentnie przez fanów, czy wymyślane przez samych mistrzów gry. No to siłą rzeczy jest raczej bardziej hermetyczne i nie dociera do wszystkich. Czy to faktycznie jest tak, że twórcy tych wszystkich wspaniałych systemów nie są w stanie napisać jakiegoś super scenariusza, który stałby się takim klasykiem? Czy może to wynika z tego, że twórcy systemów niekoniecznie potrafią opowiadać dobre historie, a zamiast tego projektują po prostu świetne gry?
Ja myślę, że wciąż jesteśmy na bardzo wczesnym etapie adaptacji RPG-ów. I
no, 40 lat jednak.
Zgadza się, zgadza się. Jednak zauważ, że przynajmniej 20, jak nie 30 lat to był czas, w którym bardzo niewielkie grupy jednak, głównie mężczyzn, się interesowały tym hobby i potem zaczęło się to coraz bardziej popularyzować ogólnie na całym świecie. Dlatego też myślę, że to jest jakby jeden z głównych powodów, bo było małe zainteresowanie, teraz jest ono coraz większe i dzięki temu może coś takiego powstanie, może powstaną takie klasyki, no bo powstaje coraz więcej ciekawych scenariuszy i kampanii. Jednak środowisko jest wciąż jeszcze bardzo rozproszone i nie ma takiego skoncentrowanego punktu widzenia, jak RPG powinny wyglądać, jak powinny, właściwie czego od tych RPG-ów oczekujemy, czego od tych scenariuszy oczekujemy.
Co? Ja myślę, że źródło tego problemu może być już troszeczkę wyjaśnione w naszym poprzednim odcinku, gdzie doszliśmy do wniosku, że RPG są po prostu bardzo, 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 bardzo różne. Ciężko stworzyć wzorzec, który by pasował do wszystkiego, a nawet one mogą być bardzo różne, ja bym to rozwinął, w ramach jednego systemu. Bo co było zwłaszcza widać właśnie zanim inne systemy stały się popularne w Polsce, gdzie na przykład na takim Warhammerze to grano tak naprawdę wszystko. Grano horror, grano przygodę, grano śledztwa, bo da się to zrobić na tym systemie, jak na większości systemów symulacyjnych, da się tam wszystko prawie że wcisnąć. Więc stworzenie teraz wzorca scenariusza do Warhammera może mieć taki efekt, że no, przyjdzie grupa osób, całkiem spora, która powie, ale my przecież Warhammera tak nie gramy. W Polsce przecież długi czas takim wzorcem prowadzenia była, nie wiem czy jeszcze jest, bo chyba cały czas jeszcze się znajdują wśród nas kultyści, jesienna gawenda. No właśnie.
No tak, ale jesienna gawenda nie jest takim trochę naszym polskim klasykiem, właśnie wzorcem tego, jak ten Warhammer wygląda według nas Polaków, bo oczywiście to jest nasz polski twór.
Trochę jest.
No faktycznie, to jest coś takiego, co chyba wszyscy przywołujemy jako taki klasyczny motyw RPG-owy, do którego łatwo się odwołać. Ma on pewne oczekiwania, można jesienną gawendę lubić bądź nie, ale z pewnością jest to jeden sposób grania i no, stał się niepopularny, nie bez przyczyny ma się ludzi granie w ten sposób odpowiadało.
Tak sobie teraz myślę, jak o tym dyskutujemy, że może problemem braku takich wzorców jest to, że scenariusz najczęściej jest napisany trochę tak jak poradnik kulinarny, czyli co gdzie jest i jak należy co zrobić. Natomiast nie ma tam tej sfery bardzo często emocjonalnej. A właśnie wydaje mi się, że te emocje bardzo często odgrywają dużą rolę w RPG-ach. Czy to są emocje związane z, wynikające z mechaniki, czy są to emocje wynikające z roleplayu, który wykonaliśmy, czy są to emocje związane z tym, jak ładnie mamy przystrojony stół, to te scenariusze nie pokazują nam, jak fajnie przygotować sesję. One pokazują pewną historię po prostu. I to jest
właśnie,
chyba za mało, żeby być klasykiem.
Jeżeli one nam tego nie pokazują, to co nam to pokazuje? No bo ustaliliśmy już, że albo uczymy się od innych mistrzów gry, albo nie wiem, oglądamy te sesje na YouTubie, ale czy one faktycznie nam pokazują, jak te emocje wykrzesać z danego scenariusza? Pewnie tak, pewnie można znaleźć trochę przykładów nagrywanych sesji w ten konkretny scenariusz, który my chcemy poprowadzić i jakoś się na nich wzorować. No ale właśnie, czy jeżeli chodzi o oglądanie cudzych sesji, macie jakichś takich mistrzów gry albo graczy, którzy takim wzorcem mogliby być? No bo oczywiście to, że ktoś jest popularny na YouTubie, wcale nie oznacza, że jest świetnym wzorcem, być może jest po prostu świetnym performerem. Jak to u was wygląda? Jest ktoś, kogo byście mogli zarekomendować?
Ja mogę.
Standardowo Matt Mercer?
Ja poszukałbym troszkę bliżej. Kilka sesji Matta Mercera mi się podobało. Nie oglądałem wszystkich, nie oglądałem kampanii, tylko jakieś tam wyrywki. Natomiast ja bym przytoczył Jacka Ducha. Chyba jest tylko jedna jego sesja na YouTubie. I jest to prosty scenariusz, ale sposób, w jaki on prowadzi, mi osobiście bardzo przypada do gustu, bardzo mi się podoba, więc choćby warto posłuchać kilku minut czy kilkunastu minut, żeby zobaczyć, w jaki sposób on prowadzi narrację, w jaki sposób on wprowadza bohaterów graczy i tak dalej. Również podoba mi się, chyba też jest jedna sesja nagrana z To ja go tnę, Włodka Kasickiego. I
on
to
więcej
też zapadło mi w już pamięć. A, może tak, może tak. W każdym razie taka jedna, którą kojarzę, prowadzona w Zewie, to właśnie była chyba z To ja go tnę ekipą. Tak, to są takie dwa przykłady, które mi przychodzą do głowy jako pierwsze.
Włodzi, to było na ich kanale, ale tam nie grali z ekipą. Tam pamiętam, był chyba Adam Kwapiński, Mary tam była. Także to było na ich kanale, tam chyba nagrywane ich sprzętem, ale tam były jakieś takie, nie była to, nie brała tam udział ich standardowa, że tak powiem, ekipa. Tak, Włodzi też obecnie prowadził na To ja go tnę, bo akurat słuchałem Słuchowisko i tam był właśnie ten wewnętrzny wróg obecny do Warhammera, tylko to nie była cała nagrywana sesja, a po prostu sam ich głos. I nie wiem, czy czegoś jeszcze przypadkiem tam nie wrzucał.
Wiem, co jeszcze fajnie mi się, czego fajnie mi się słuchało. Sesji pokazowej do Blades in the Dark. Co prawda ja w taki sposób w Blades nie gram i trochę nie wyobrażam sobie, jak taka sesja mogłaby powstać, ale jak rozmawiałem sobie z uczestnikami, z graczami, między innymi z Mnichem, twierdzą, że to nie było wyreżyserowane. Wierzę w to w jakimś tam procencie. W każdym razie brzmi naprawdę, jakby było wyreżyserowane. Czy to znaczy, że została ona świetnie poprowadzona? Świetnie przeprowadzona? Może tak?
A macie wrażenie, że to są takie sesje, z których faktycznie można się czegoś warsztatowego nauczyć? Czy to są po prostu fajne w odbiorze słuchowiska, czy performance'y po prostu?
Ja myślę, że można się nauczyć przede wszystkim tego, że postacie mają różne charaktery, że postacie w różny sposób mówią, mogą mówić w różny sposób i że postacie się nawzajem słuchają, gracze się nawzajem słuchają, bo to jest czasem, to potrafi stanowić czasem problem na niektórych sesjach, że gracze po prostu nie słuchają siebie albo nie słuchają mistrza gry i próbują przeforsować pewne rzeczy, a to chyba nie o to chodzi. W tej zabawie jednak wszyscy powinniśmy być równi, wszyscy powinniśmy się słuchać.
Ja przy polecaniu sesji online...
Tak, to się zdecydowanie zgodzę.
Jakichś nagranych, mam ten problem, że nigdy nie wiem, ile tam jest wyreżyserowane, ile to faktycznie jest sesji, ile tam zostało wycięte, ile tam zostało zmontowane, no bo oni na pewno robili sobie jakieś przerwy w międzyczasie, nie wierzę, że siedzieli przez te parę godzin non-stop i nikt nawet
no
do toalety
tak,
nie wstał.
Nawet wyreżyserowana sesja może wciąż dawać dobre wzorce, prawda?
Tak, ale
chodzi o to, że to musi być naturalne środowisko sesji.
Ja bym się z tych sesji nie uczył, raczej inspirował. Myślę, że to byłoby dla mnie lepsze określenie, gdybym miał czegoś szukać. Ja ogólnie nie słucham jakoś bardzo dużo sesji, bo wolę grać niż oglądać. Wiem, że jest rzesza osób, która lubi słuchać i oglądać sesje, a niekoniecznie w ogóle grała w RPG. Natomiast gdybym miał coś takiego jednego wskazać, no pewnie... Chyba też wskażę coś z tego dnia. Tam jest Michał Baneś, którym tam prowadzili Wiedźmina. Bardzo mi się podobała po prostu zarówno ekipa graczy, jaka grała w tego Wiedźmina. Oni tam chyba tylko mają jedną sesję w tego Witcher RPG. Bardzo podobali mi się tam gracze, jak odgrywali. Bardzo mi się podobał, jak wcielał się po prostu w BN-ów. I lubię sobie tego czasami posłuchać, bo tam też jest muzyka z Wiedźmina. Jestem po prostu dzikim fanem wszystkiego, co związane z Wiedźminem, chociaż niekoniecznie tego nowego RPG-a. Ale wciąż.
Tak.
Nie powiedziałbym, że się z tego
tym,
uczę.
Że Michał Zgodzę się z tym, że Michał ma całkiem ciekawy warsztat i można go pooglądać, żeby czegoś się nauczyć, żeby może wyciągnąć z tego jego prowadzenia coś dla siebie.
No, wciąż bym to jeszcze nazywał bardziej inspiracją.
Ze swojej strony dorzucę fajny wniosek. Ze swojej strony jeszcze dorzucę fajny przykład z oceanu. Ja podobnie jak ty, Adam, niespecjalnie przepadam za słuchaniem sesji. Z reguły one dość szybko mnie nudzą. Jest tam dużo takich didaskaliów w sferze meta, które jak nie bierzesz udziału aktywnie w sesji, to jako pasywny odbiorca raczej szybko są dla mnie męczące. Natomiast jest świetny mistrz gry, którego sesje bardzo wyreżyserowane, nie czarujmy się, ale jednak ogląda mi się świetnie i moim zdaniem warsztatowo warto się nim zainteresować. Jest to facet, który się nazywa Jason Carl. Gość jest marketingowcem z World of Darkness i prowadzi taki już wieloletnią kampanię w Vampira na oficjalnym kanale World of Darkness. Moim zdaniem gość jest naprawdę fajnym mistrzem gry. Co prawda jego historia jakoś niespecjalnie przekonuje, jest to dla mnie taki bardzo wygładzony, ugrzeczniony wampir, to jednak narrację prowadzi jak dla mnie fenomenalnie. Ma świetną prezencję, świetnie pracuje głosem, bardzo fajnie skupia na sobie uwagę i warto zobaczyć przede wszystkim właśnie jak on opowiada, jak odgrywa postacie bez takiej jakiejś przesadnej emfazy, jak to często początkujący zresztą mistrzowie gry przesadzają, żeby nadawać tym postaciom jakiś charakter, a jednak bardzo przyjemnie i uważnie się go słucha, mówi bardzo precyzyjnie, te jego opisy są malownicze, ale nie nudne, nie przegadane, bardzo fajnie opisuje postacie, nadając im charakteru, tak samo zresztą lokacje. No ale no właśnie, nie masz wrażenia, że jest to 15-minutowy elaborat mistrza gry.
Ja mam jeszcze jeden problem, wam powiem, z tymi wzorcami, o których sobie rozmawiamy. No bo właśnie wymieniliśmy tutaj parę ksywek, nazwisk i tak dalej. I mam wrażenie, że jeżeli ktoś nowy w środowisku zobaczy taką sesję, nowy mistrz gry, ktoś, kto myśli o prowadzeniu, to po prostu się może po obejrzeniu takiej sesji zniechęcić do prowadzenia, bo stwierdzi, że ja nie jestem w stanie tak głosu modulować.
Tak, to jest niedościgniony wzorzec ludzi, którzy mają gigantyczny budżet produkcyjny i tak prawdziwa sesja nie wygląda. Tak, zdecydowanie się z tym absolutnie zgadzam. To trochę może budować wygórowane oczekiwania. Jak ktoś myśli, że sesja w Dungeons & Dragons wygląda tak jak na kanale Critical Role, to niestety się rozczaruje. No ale cóż, no trochę tak jest chyba jednak jak z kimś, kto uczy się jak kręcić filmy, to oglądasz jednak te wielkie widowiska, dobrze po prostu mieć świadomość, że budżetu Nolana czy Villeneuve'a na swój film studyjny nie dostaniesz, nie? Raczej wyłowić te rzeczy, które można z tego wszystkiego przenieść na dobry film i dobrą sesję, niezależnie od tego ile możesz wydać na kostiumy i produkcję i audio i jeszcze świetnych aktorów, którzy ci w tym wezmą udział.
No właśnie. No dodatkowo ja uważam, że nie trzeba być aktorem, ani nawet mieć jakichkolwiek umiejętności aktorskich, żeby grać w RPG, bo to jest, no jakby to nie jest, nie o to chodzi tylko w RPG-ach. W sensie są, ja lubię się tak bawić w RPG i wiele, wiem, że niektórzy też lubią się właśnie skupiać na tym aspekcie, ale absolutnie nie jest to według mnie warunek konieczny, żeby w RPG grać i ja niekoniecznie chcę teraz o tym dyskutować, tylko chciałem po prostu to podkreślić, gdyby ktoś nas słuchał i mógł wynieść tak, takie
myślę,
wrażenie.
Się nie? Zdecydowanie zgodzić. No dobra, słuchajcie, to skoczmy sobie na chwilkę znowu w rejony popkulturowe. Może teraz ja się z wami podzielę również serialem Netflixa. Jak to z serialami Netflixa bywa, rzut monetą, albo wyjdzie coś fajnego, albo klapa. No wydaje mi się, że Netflix wydał dla odmiany coś ciekawszego, bo ostatnio niespecjalnie ich seriale mnie wciągały, ale Dyplomatka, bo o tym serialu chciałem wam powiedzieć, naprawdę mi się spodobał. Serial wyszedł w tym roku, jak już powiedziałem, na Netflixie. To jest dzieło Debry Kahn, to jest taka scenarzystka amerykańska, która maczała głównie palce przy prezydenckim pokerze. Nie wiem, czy kojarzycie, bo to już dość stary serial, ale taki no już klasyk kulis pracy Białego Domu. Dyplomatka idzie dość podobną drogą. To jest opowieść o amerykańskim korpusie dyplomatycznym. Główna bohaterka grana przez Kerry Russell jest właśnie taką weteranką amerykańskiej dyplomacji. która no już szykuje się, żeby udać się na jakieś stanowisko gdzieś na Bliskim Wschodzie, bo jest taką osobą, która lubi sobie babrać rączki na miejscu, rozwiązywać trudne konflikty. No ale pojawia się kryzys, wybucha brytyjski okres dwujenny, nie wiadomo do końca, kto za to odpowiada. W Białym Domu zawiązuje się pewna intryga, w której nasza bohaterka odgrywa pewną rolę całkiem nieświadomie na początku. No i otrzymuje placówkę w Londynie, które teoretycznie jest miejscem, które jest szalenie nudne, no bo zderzają się tam raczej już takie zblazowane brytyjskie elity dyplomatyczne. Nic tam się ciekawego nie dzieje, no a ona musi się tam fotografować w jakichś modnych sukniach na balach z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Co mi się w tym serialu bardzo podoba, to trochę jak tobie, Adamie, że on jest taki bardzo pozytywny dość w swoim przekazie. Trochę brakuje mi teraz właśnie takich opowieści, które są mniej cyniczne, a bardziej idealistyczne, i dyplomatka właśnie taka jest. Pokazuje taką oczywiście dość naiwną i uproszczoną wizję dyplomacji, ale jednak bardzo przyjemnie mi się ogląda kreację takich kompetentnych ludzi, którzy w coś wierzą i w jakiś sposób próbują ten świat wziąć w ryzy i okiełznać. Bardzo dobre kreacje aktorskie, przede wszystkim Kerry Russell, którą no ja osobiście uwielbiam z jej roli w serialu The Americans, który w ogóle należy do jednego z moich ulubionych seriali ostatnich lat. Jest też Rufus Sewell, taki aktor raczej drugiego planu, pewnie jak zobaczycie, jak wygląda, to go skojarzycie, ale on rzadko gra główne role, grał między innymi głównego antagonistę w serialu Człowiek z Wysokiego Zamku na przykład, SS-mana. On gra z kolei męża naszej głównej bohaterki i oni tworzą taką bardzo fajną parę, takiego małżeństwa, które spędziło ze sobą już mnóstwo czasu, znają się jak łyse konie, wiedzą jak sobie ponaciskać guziki, żeby kogoś zmanipulować albo zranić. Są właściwie, podejmują już decyzję o rozwodzie. No ale jednocześnie stanowią taki świetny dyplomatyczny tandem, który się uzupełnia w kryzysowych sytuacjach i nie mogą dojść do konsensusu, czy chcą się skupić na swojej karierze i się rozejść, czy może jednak razem coś budować. Jest w serialu dużo takiego satyrycznego humoru, ma bardzo ciepłe momenty, jest dużo wciągające intrygi, są twisty, zwroty fabularne, dużo świetnie napisanych postaci i pierwszego i drugiego planu, bardzo fajne tła takich wielkich dyplomatycznych salonów, dużo polityki dość współczesnej, co prawda nie ma tam bezpośrednich nazwisk znanych prezydentów, ale wszystko to jest tak przedstawione, że wiadomo, że ten tutaj nazwany inaczej człowiek to Boris Johnson, a to Joe Biden. Wydarzenia są jak najbardziej wierzące, toczy się wojna na Ukrainie, także jest to umieszczone wszystko w jakimś takim bieżącym kontekście politycznym, przez co też wydaje się dużo bardziej aktualne. Wyszedł na razie pierwszy sezon, to jest tylko 8 odcinków. Fajna intryga, pozytywne postacie, nie ma takiego wszechobecnego w dzisiejszych czasach cynizmu, więc jak chcecie się trochę pozytywnie naładować, oglądając kompetentnych ludzi, być może trochę odzyskać wiarę w to, że niektórzy politycy jednak robią coś sensownego, to bardzo polecam.
A ile trwa odcinek?
Standardowo 40 kilka, może 50 minut, jak to na Netflixie.
A czy pierwszy odcinek od razu wciąga, czy trzeba obejrzeć pierwszy, drugi, trzeci?
Tak, pierwszy odcinek zaczyna się od eksplozji brytyjskiego okrętu wojennego, więc wydaje mi się, że dość szybko akcja nabiera tempa, ale też nie spodziewajcie się, że to będzie jakiś thriller szpiegowski. To są przede wszystkim gadane sceny, w którym postacie gdzieś tam jakąś szermierkę słowną uprawiają na salonach i próbują okiełznać swoich szefów, żeby się wszyscy nawzajem nie pozabijali. Także jest to zdecydowanie taki dramat polityczny. Ale intryga jak najbardziej jest i zwroty akcji też są.
Okej, a porównując, bo pewnie dużo osób będzie to znało do House of Cards, to byś powiedział, widzisz pewne jakieś analogie, czy...
To jest dość podobny typ rozrywki, czyli jak ktoś lubi intrygi polityczne, tutaj to one też będą. Z tym, że House of Cards jest takie bardzo właśnie cyniczne, pragmatyczne, no i główny bohater House of Cards jest oczywiście antybohaterem i nie sposób go lubić, a tutaj główna bohaterka jest jednak postacią ciekawą, z głębią niejednoznaczną, ale jednak pozytywną idealistką i fajnie się z nią utożsamiać, czy jest to takie bardziej anty House of Cards, jak przybijał was trochę Kevin Spacey, o którym dzisiaj już nawet poza jego rolą House of Cards nie mówi się raczej zbyt dobrze, no to Dyplomatka może być trochę taką odtrutką, trochę jak Łasuch, bardziej pozytywną wersją tego samego, co już nam wcześniej serwowano w tych politycznych dramatach.
Ciekawe, kurczę, już nie oglądałem od jakiegoś czasu nic na Netflixie, a tutaj nagle pojawiają się dwa tytuły, nie wiem kiedy na to znajdę czas.
Powiem wam, tak zdradzając, że rola Francisa Underwooda jest cały czas na filmie najlepiej ocenianą rolą Kevina Spaceya.
No dobra, to co, wróćmy sobie może do ostatniego aktu naszej dyskusji o źródłach. Skoro już trochę ten temat przegadaliśmy, to chciałbym was jeszcze pociągnąć za język. Gdzie wy jeszcze szukacie tych wzorców poza takimi typowo RPG-owymi źródłami, czyli poza podręcznikami, sesjami? Czy jest coś jeszcze, co dla was jest takim dobrym wzorcem? Janek, może zacznijmy od ciebie.
To ja nie powiem, że mam konkretnie jeden dobry wzorzec, ale bardzo często, oglądając film, serial, czytając książkę, wyobrażam sobie i zastanawiam się, jakby to było wykorzystać ten element w RPG-u. Jestem prawie przekonany, że wy też tak robicie, ale jeśli nasi słuchacze tego nie robią, to bardzo polecam zastanowić się, kurczę, czy taka postać pasowałaby do mojej kampanii, czy ten typ charakteru pasowałby do mojego antagonisty albo do mojego protagonisty. Takie pytania i zapisywanie sobie takich wniosków, które potem wyciągamy z tych filmów, z tych seriali czy z książek, jest dla mnie osobiście bardzo pomocne. Mam swój notesik, notatnik w telefonie, w którym sobie zapisuję wszystkie swoje obserwacje i wszystkie pomysły, które gdzieś tam mi się narodziły. Nawet oglądając same pejzaże w filmie czy w serialu, czasem potrafię sobie wyobrazić zupełnie alternatywną historię, która mogłaby się w tym miejscu wydarzyć i mogłaby pasować do mojego jakiegoś sposobu prowadzenia, więc tak naprawdę te wzorce są dla mnie osobiście wszędzie, tylko po prostu wystarczy po nie sięgnąć.
No tak, ale teraz trochę mówisz bardziej o inspiracjach, co prowadzić, a mnie trochę bardziej interesują wzorce, które nam pokazują, jak prowadzić. Jest coś takiego, z czego mógłbyś czerpać? Te techniki prowadzenia albo techniki opowiadania historii, pisania ich?
To tutaj bardziej bym sięgnął na scenę. Na przykład zobaczyłbym, w jaki sposób w teatrze grają aktorzy i z tego bym trochę czerpał inspirację. Popatrzyłbym, w jaki sposób na przykład prowadzą swój program stand-uperzy i trochę bym się na tym wzorował, tworząc kreację mistrza gry, jakbym nie wiedział, jak to robić. Może trochę impro, może trochę popatrzyłbym, w jaki sposób YouTuberzy prowadzą swoje kanały, dlatego że no, prowadząc sesję jako mistrz gry, musimy trochę też nauczyć się tych wszystkich sztuczek, w jaki sposób prowadzić to, żeby to było interesujące po prostu dla tych, którzy przed nami siedzą i którzy w jakiś sposób uczestniczą w tej naszej historii, prawda?
No właśnie, opowiedz może coś o tym impro, bo wiem, że od jakiegoś czasu już w tym siedzisz. Myślę, że wszyscy mistrzowie gry trochę tam improwizacją się gdzieś interesowali, ale no pewnie jest w tym coś więcej niż ta znana większości z nas reguła powiedz tak i. Co jeszcze cię impro nauczyło takiego, co twoim zdaniem jest transferowalne do RPG-ów?
Mnie na pewno impro bardzo nauczyło słuchania, dlatego że nie da się stworzyć dobrej sceny, która będzie sceną solo, jeśli gram z aktorem jakimś innym. Jeżeli gram scenę solo, to oczywiście, to jest jakby mówi samo za siebie, ale jeżeli gram scenę z kimś, to muszę go słuchać, bo w przeciwnym wypadku może wyjść totalny miszmasz. I tak samo jest moim zdaniem w RPG-ach. Warto słuchać pozostałych graczy i warto słuchać, jak się jest mistrzem gry, w ogóle wszystkich przy stole. Dlatego, że jeżeli ktoś wspomina o swoim bracie swojej postaci na sesji, to robi to prawdopodobnie nie bez powodu. I fajnie byłoby ten powód poznać, albo przynajmniej spróbować poznać, wprowadzając tego brata w którymś momencie. Dlatego to słuchanie jest moim zdaniem jednym z najbardziej istotnych elementów.
Super, ja się bardzo cieszę, że ten temat poruszasz, bo mam wrażenie, że my często zapominamy, że RPG są jedną grą towarzyską, grą drużynową i to aktywne słuchanie jest szalenie ważnym elementem dobrej gry, zarówno u graczy, jak i u mistrza gry. Także też właśnie chciałem polecić poćwiczenie sobie tego aktywnego słuchania. Można to sobie wygooglać, są wszelkiego rodzaju ćwiczenia techniczne, żeby sobie to wypracować. Oczywiście niektórzy z nas być może już tą umiejętność posiadają, ale gdyby ktoś chciał sobie to świadomie jakoś podoskonalić, to active listening, aktywne słuchanie, polecam zgłębić temat.
W impro najczęściej to działa tak, że po prostu myślimy o tym, w jaki sposób chcemy, aby ta scena zmierzała do jakiegoś wspólnego punktu. Jeżeli odkrywamy scenę, bo tak się mówi w impro o takim właśnie szukaniu, o czym ta scena jest. Jeżeli ja wprowadziłem element A, a drugi aktor wprowadził element B, no to chcemy jakoś te elementy ze sobą połączyć i to szukanie sceny powinno zmierzać do jakiegoś wspólnego punktu. Dlatego, że chcemy po prostu coś wyciągnąć z tej sceny. Chcemy się z niej zaśmiać albo chcemy nad nią podumać. I to jest jedyny sposób, tak, żeby po prostu tę scenę w jakiś sposób zamknąć. Nie?
Budowanie takiej świadomości i u mistrza gry, który tworzy jakąś scenę, po co ona właściwie jest i podchwycenia przez graczy, do czego ta scena ma dążyć, żebyśmy zdążyli razem w tą samą stronę. Też wydaje mi się to bardzo cenną umiejętnością wszystkich przy stole. Adam, a ty... Jak byś do tego tematu podszedł? Szukasz jakichś wzorców, jak prowadzić poza RPG-ami w czymś?
Wiesz co, ja też chciałem zacząć odpowiadać tak jak Janek odpowiadał, że filmy i tak dalej, że mi osobiście jest łatwiej prowadzić, jeżeli załóżmy, chcę poprowadzić sesję w klimatach słowiańskich, to po prostu zanurzam się w tym klimacie, obejrzę sobie jakiś film, zrobię sobie playlisty na Spotify'u i tego posłucham i po prostu potem mi jest łatwiej. Ja mam taką cechę trochę, zauważyłem po latach, że na przykład jak z kimś rozmawiam, to zaczynam mówić trochę jak ta osoba, czy jakby dostosowuję się do odbiorcy, trochę jakby chłonę z otoczenia i potem się trochę zachowuję jak to otoczenie. Być może jestem trochę po prostu podatny na sugestie. Więc wykorzystuję to w ten sposób, że otaczam się takimi sugestiami.
W psychologii nawet się coś takiego nazywa osobowość kameleona.
Tak, dokładnie. Dokładnie tak, kameleon. I pasuje mi to do mnie. Nie wiem, jak bardzo to jest mocne, ale nieważne. Więc wykorzystuję to w taki sposób, że zanurzam się w takim klimacie i potem jakby naładowany w ten sposób łatwiej jest mi to zwrócić. Ale to nie jest jakby uniwersalna zdecydowanie metoda, którą bym wszystkim polecał. Bo pewnie nie każdy tak ma i po prostu jest w ten sposób łatwiej to zrobić. Tutaj pytałeś też o sposoby prowadzenia, gdzie można by szukać inspiracji.
No właśnie, mnie bardziej interesuje inspiracji, jak prowadzić, a nie co prowadzić. Bo co prowadzić, to myślę, że inspirację każdy z nas może czerpać ze wszystkiego, nie? Od rozmowy usłyszanej na przystanku, po obejrzaną książkę czy film, to może być cokolwiek. A jestem właśnie ciekaw tego źródła informacji o tym, jak prowadzić, jak opowiadać historię, albo jak pisać historię.
To wciąż.
Dlatego, rzecz jasna.
No rozumiem to, ale to wciąż będzie cały czas tłumaczenie jednego medium na drugie. Ja czasami jak oglądam właśnie jakieś filmy czy czytam książki, to patrzę na przykład na kolejność wydarzeń, czyli kto nam jest prezentowany jako pierwszy, kto nam jest prezentowany jako drugi, kiedy akcja się zawiązuje, kiedy jest jakiś twist. Z tego też czerpię inspirację, jak powinny być historie budowane, chociaż myślę, że tutaj bardziej od filmów pasują mi gry wideo przede wszystkim. Niekoniecznie gry RPG wideo, ale no generalnie jakieś tam na konsoli, bo one są po prostu zdecydowanie dłuższe, a sesja też jest dłuższa od takiego standardowego filmu. Więc tam bym
szukał. Zdarza ci się na przykład oglądać takie prezentacje deweloperów gier, zwłaszcza ludzi, którzy zajmują się tą stroną fabularną, bo wiem, że na przykład na GDC często ludzie dzielą się tym procesem tworzenia gier. Może to jest dobre źródło inspiracji związane z grami, ale jednak od kuchni. Nie oglądasz tylko licząc to, że wychwycisz smaczkę, tylko masz posłuchać o samym procesie od faktycznie twórcy.
Tak, widziałem kilka takich prezentacji, ale nie wiem, czy one w jakikolwiek sposób się... czy potem ja wtedy przekładałem na RPG. Nie jestem w stanie tego jakby... Czy robiłem to połączenie. Być może, podświadomie, jakby tego nie... teraz nie zagwarantuję, ale na pewno, kiedy chodzi o sam sposób konstrukcji historii, to tak, patrzę, jestem w stanie się zainspirować grami, ale to wciąż nie jest sposób prowadzenia, to jest raczej właśnie sposób jakiegoś tam ułożenia historii, no bo jednak konkretny sposób prowadzenie historii jest, myślę, bardziej charakterystycznym elementem dla RPG-ów. No ale tak, jak twórcy gry nas prowadzą przez historię, to jest mi bliskie. Gdybym miał szukać jakichś rozwiązań, na przykład mechanicznych z kolei, nie robiłem tego, ale teraz zacząłem się nad tym zastanawiać, że mógłbym prawdopodobnie zaadaptować pewne mechanizmy i rozwiązania takie typowo gamingowe z gier planszowych, niektórych, które pasowałyby mi do RPG-ów. Ale to jest, mówię, to jest taka myśl upleciona bardzo na szybko. Sam tego nie robiłem, nie jestem pewien, jakby to zadziałało, ale myślę, że to by mogło zadziałać. Również, gdyby ktoś potrzebował, to myślę, że dałoby radę to się zainspirować grami planszowymi.
Mhm. Wydaje mi się, że dużo takich mechanizmów planszowych jest na przykład w Blades in the Dark i wszystkich pochodnych systemach na mechanice Forged in the Dark, zwłaszcza w tej sferze zarządzania drużyną i downtime'u, gdzie jest dużo takiego żonglowania zasobami, kompletowania projektów, więc jeżeli ktoś lubi takie elementy, to też może być ciekawy wzorzec, żeby się tym zainspirować. Słuchajcie, ja bym chciał jeszcze podrzucić kilka takich moich fajnych wzorców, pozarpegowych również rzecz jasna. Ja na pewno trochę czytałem na temat tego, jak się w ogóle buduje historię, na temat struktur fabularnych. Można czytać zarówno o tym, jak się ogólnie pisze książki czy opowiadania. Wszelkie kursy creative writing moim zdaniem bardzo pomagają tworzyć scenariusze. A nawet jeszcze lepiej sprawdzają się wszelkiego rodzaju kursy czy podstawy scenopisarstwa do teatru, ale chyba przede wszystkim do kina, bo to medium jest na pewno najbliższej. Mogę bardzo gorąco polecić taką książkę, niestety chyba nigdy nie wyszła po polsku, ale komuś angielski niestraszny, to autor to John Truby, taki guru amerykańskich scenarzystów, a książka nazywa się Anatomy of a Story, Anatomia Historii. I jest to takie świetne wprowadzenie oparte na przykładach z klasyków kina na temat tego, jak się buduje scenariusze i można sobie ciekawie rozwinąć umiejętności tworzenia takiej struktury, poznać, jak ta struktura trzyaktowa wygląda, co to jest midpoint, jak budować finał historii, jak konstruować postacie. Wydaje mi się, że dużo tych elementów jest transferowalna na RPG-i. Joseph Campbell też taki klasyk, ale jego chyba dużo mniej chętnie polecę, bo ten monomit już na wielu prelekcjach był przerapiany. Moim zdaniem już trochę trąci myszką, jak ktoś chce budować heroiczne opowieści w stylu Władcy Pierścieni czy Conana, to faktycznie monomit się tam świetnie sprawdza. Do bardziej współczesnych historii moim zdaniem niespecjalnie. I ostatnia rzecz, którą ja sobie lubię robić, to jest trochę taka dekonstrukcja, czyli też oczywiście biorę sobie filmy czy seriale, chyba bardziej seriale, dlatego że no, ja nie lubię prowadzić jednostrzałów, lubię raczej rozbudowane historie i najbliższe takim wielu sesjowym opowieściom są tam jednak seriale, które mają jakieś tam swoje logiczne przerwy i tą przestrzeń na to, żeby postacie wprowadzić, żeby one wybrzmiały w jakichś interakcjach. Lubię sobie te rzeczy rozkładać, to jest czasochłonne ćwiczenie, ale ja się przy tym świetnie bawiłem. Wziąłem sobie jakiś pilotażowy odcinek serialu, zdaje się, że to był pierwszy odcinek Peaky Blinders. Obejrzałem go bardzo szczegółowo i rozpisałem sobie po prostu wszystkie elementy tego odcinka na zasadzie postacie, miejsca, wątki i przeanalizowałem sobie, jak to wszystko się skleja w scenę, czyli do czego ta scena służy, tak świadomie, że ta scena wprowadza tą postać, wprowadza tą drugą postać, oni ze sobą rozmawiają, w związku z tym wprowadza relacje między nimi. To jest konkretne miejsce i konkretna intryga, która się w tej scenie zawiązuje.
Ciekawe. Nie robiłem czegoś takiego jeszcze, ale wygląda jak coś, co chciałbym spróbować. Natomiast jak powiedziałeś o książkach, to mi się o książce, to mi się przypomniało też że jakiś czas temu miałem zajęcia impro z Randym Dixonem. Jest to taka trochę ikona impro, ikona świata impro. I on polecał książkę, której jeszcze nie miałem okazji przeczytać, ale bardzo gorąco ją polecał. I to jest książka Keitha Johnstone'a, Improvisation and the Theater Menu and Drama. Jest ona, wyszła również druga książka, Impro for Storytellers, i ta z kolei ma swój polski odpowiednik, Impro spontaniczne kreowanie świata. Także są takie również książki dla improwizatorów, które łączą impro i opowiadanie historii. A taka ciekawostka jeszcze a propos Randy'ego, że Brendan Fraser, który gra w Wielorybie, jest jednym z uczniów Randy'ego.
O proszę.
Super, brzmi bardzo ciekawie. Nawet nie sprawdzę tę książkę, bo faktycznie szukałem jakichś źródeł na ten temat właśnie od strony impro teatralnej. I to brzmi jak fajny punkt wejścia. I tak jeszcze szybko nawiązując do tego, co powiedziałeś, chciałbym trochę też polecić możliwość zapoznania się z twórczością różnego rodzaju opowiadaczy, bajarzy, które się tym zajmują zawodowo, czyli wygooglajcie sobie kogoś, kto często na zasadzie jakiejś rekonstrukcyjnej zawodowo opowiada historię, baśnie. Wiem, Janko, że jesteś wielkim fanem Karawany Opowieści, ale oni oczywiście nie są jedyni. Jakichś skaldów, którzy wygłaszają poematy.
Nie, właśnie.
Zobaczcie, jak te historie są przedstawiane, bo to nie jest prosta recytacja.
Nie, właśnie chciałem o nich wspomnieć, dlatego że mówiliśmy o nich już wcześniej. Także może to jest dobry przykład, żeby znowu to polecić.
Ja natomiast chciałbym tylko dodać jeszcze dla wszystkich, że to wszystko, o czym mówimy, jest absolutnie niezbędne do tego, żeby grać i prowadzić RPG. To już jest ten ekstra krok. Na początku po prostu zacznijcie grać, jeżeli jesteście tutaj osobami, które jakimś cudem trafiły i nie za bardzo jeszcze siedzą w tych RPG-ach, nie? Bo podaliśmy dużo książek mądrych zapewne i dużo sposobów, które wymagają częstokroć dużo pracy i wkładu własnego, ale chciałem podkreślić, że to absolutnie nie jest niezbędne, żeby grać w RPG. To jest już jakieś takie, wiecie, dla takich dziadów RPG-owych jak my, żeby sobie to jeszcze doskonale szlifować. Szlifować i doskonalić, o.
Trochę tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że i wcześniej zbudujesz sobie pewne struktury, tak jak chcesz to RPG prowadzić, czy jak w nie grać, tym trochę lepiej dla ciebie, co nie znaczy oczywiście, że trzeba pierwsze spotkanie z RPG-ami zaczynać od czytania starty książek o historii teatru i scenopisarstwa, ale może po jakimś czasie prowadzenia, jak już mniej więcej kumacie, o co chodzi, to warto sobie też coś podczytać na temat tego, jak się historia ogólnie buduje i prezentuje.
Tak.
Zdecydowanie.
Jak najbardziej, tutaj się zgadzam, ale też grać. Po prostu dużo, dużo, dużo grać. Ja osobiście wam powiem, najwięcej właśnie zyskałem, kiedy zacząłem grać z różnymi ludźmi i różnym ludziom prowadzić. To jakby te różne punkty widzenia tak naprawdę mi chyba, mam wrażenie, że najwięcej mi dały w miarę krótkim czasie, o, może w ten sposób.
Na pewno. Zresztą to, co wyczytamy w książkach, i tak trzeba będzie prędzej czy później wprowadzić na sesję, bo inaczej niespecjalnie będzie to wartościowe. No dobra, słuchajcie, zmierzajmy powoli do finału. Jeszcze został twój łyczek popkultury, Janku. Co tam u ciebie ostatnio się działo w tym temacie?
Ja krótko tylko powiem, bo miałem okazję ostatnio pograć trochę w Outlast Trials. Jest to gra, która wyszła całkiem niedawno, chyba 18 maja, o ile się nie mylę. Jest ona w Early Accessie i dla mnie osobiście, jako dla fana horrorów, jest to świetna okazja, żeby łyknąć trochę odświeżających obrazów, odświeżających grafik, które w pewnym sensie pokazują mi trochę nowe spojrzenie na temat horroru. Jest to głównie gore, ale gore, którego nie jestem fanem, co nie zmienia faktu, że jest to zrobione tak estetycznie, że to gore nie jest tak bardzo gorszące. To gore jest, jakby to powiedzieć, zrobione ze smakiem.
Jeśli... Czyli kanibalizm.
Tak, dokładnie tak. Nie, po prostu chciałem powiedzieć, że całość została wykonana w bardzo estetyczny sposób. Już od samego początku, jak wchodzimy do tego ośrodka Markhofa, czuć taką wszechobecną inwigilację, dlatego że cały Outlast Trials jest o tym, że trafiliśmy do tego ośrodka Markhofa, żeby przejść pewnego rodzaju próbę. I nie będę tutaj spoilerował, aczkolwiek spoiler jakby się pojawił, to dużo by nie powiedział, bo fabuła jest tam bardzo mała, bardzo, bardzo wąska, bardzo krótka. Niemniej ten klimat wszechobecnej inwigilacji i obserwowania, jakby poczucia bycia obserwowanym przez szyby, które znajdują się niemalże wszędzie, jest świetnie zrobiona. Dlatego, że nawet jak podejdziemy sobie do szyby, staniemy na chwilę i posłuchamy, to słychać, że po drugiej stronie jakiś doktorek mówi o tym, że dziwnie się zachowujemy, bo stanęliśmy przy szybie i go obserwujemy, czy coś takiego. Także to są takie naprawdę bardzo ciekawe smaczki, które pomagają nam poczuć ten klimat takiej, nie wiem, beznadziei, sytuacji po prostu bez wyjścia, tak? Natomiast postacie i potwory, które w tej grze się pojawiają, są przynajmniej dla mnie bardzo przekonujące. Ja naprawdę czuję presję i czuję ten klimat grozy, kiedy idzie na mnie jeden z potworów i próbuje mnie gdzieś tam złapać i dorwać. Także jak lubicie się bać, to bardzo polecam, szczególnie, że można tutaj grać w grupie, a wiadomo, w grupie raźniej, dlatego że można grać do 4 osób w kooperacji.
Ważne pytanie. Czy tam są jumpscary, czy tam jest raczej klimat?
To samo miałem właśnie zapytać.
Kurczę. Chyba nie ma jumpscarów. Przynajmniej ja tego tak nie postrzegam. To znaczy są takie momenty, w których zaczyna się robić groźnie, że faktycznie za chwilę słychać na przykład, że idzie jakiś potwór i jakby ten jumpscare... Trochę jesteśmy na niego przygotowani, dlatego że wiemy, że jeżeli zrobimy jakiś ruch, to za chwilę potwór może na nas wyskoczyć. Ale są tam różne mechaniki, dlatego że niektóre potwory widzą z odległości, niektóre potwory słyszą, więc jeżeli jeszcze nie jesteśmy obeznani z tą grą, to do końca nie wiemy, co się za chwilę wydarzy, bo jeszcze nie wiemy, jak dany potwór zareaguje na nas. Także chyba powiedziałbym, że nie ma jumpscarów, dlatego że możemy się w pewnym sensie do tego, co się za chwilę wydarzy, przygotować.
A jak ten Early Access się sprawdza? Gra faktycznie już jest na tyle skończona, że da się w nią grać? Czy dalej pełno bugów i brakuje końca historii?
To jest ciekawe. Jeszcze gry nie skończyłem. Grałem tam, nie wiem, kilkanaście godzin może. Ale to jest zaskakujące, bo ja osobiście widziałem może jednego buga, który chyba nie do końca jest bugiem. Dlatego, że po prostu wydarzyła się taka sytuacja, że byłem przez chwilę między drzwiami a ścianą i trzecią jakby blokadą był potwór, który po prostu do mnie podszedł. Więc spodziewałbym się, że może tak być, że nie mogę przez niego przejść, tylko on mnie faktycznie blokuje między drzwiami a ścianą. Przez chwilę miałem wrażenie, że gdzieś tam coś się blokuje i że nie do końca tak powinno być, ale... Poza tym nie widziałem żadnych bugów w tej grze, więc jest naprawdę bardzo dobrze zrobione.
Super, no to w takim razie polecam Outlast Trials gorze smakiem.
Tak.
No dobra, myślę, że pora się powoli żegnać. Adamie, zaprowadzisz nas do portu?
Tak, słuchajcie, bo jesteśmy dostępni na różnych platformach podcastowych. Na nie wszystkich z tych platform da się, powiedzmy, zostawić jakiś feedback dla twórcy, więc gdybyście nas słuchali i chcieli się z nami skontaktować, coś powiedzieć, do czego to się podobało, a jeszcze bardziej będziemy wdzięczni, kiedy się dowiemy, dlaczego to się nie podobało, to mamy fanpage na Facebooku, głównie właśnie po to, żeby móc się jakoś łatwo skontaktować, albo po prostu można wejść też na ten filmik na YouTubie, mam nadzieję, że będzie tam wrzucony, i zostawić komentarz. Zarówno kanał na YouTubie, jak i fanpage na Facebooku ma taką samą nazwę, czyli 3K6 opinii. jak to wpiszecie, to powinno wam to z łatwością wyskoczyć. Także nie będę wam mówił, lajkujcie, subskrybujcie. Kurde, już to powiedziałem. No dobra, trudno, wiecie, o co chodzi.
Nie róbcie tego. Zostawiajcie konstruktywne opinie.
Nie, lajkujcie też. I w ogóle słuchajcie nas i tak, bądźcie z nami, bo jak będziecie, to dostaniemy dodatkowe paliwo do tego, żeby jeszcze więcej mówić, jeszcze dłużej i jeszcze ciekawiej.
Tak, przede wszystkim będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze i uwagi.
No dobra, słuchajcie, dzięki wam bardzo za rozmowę. Na pewno wkrótce wrócimy z kolejnym odcinkiem, a tymczasem będziemy się z wami żegnać. Waszymi gospodarzami byli dzisiaj
Jan Drachal,
Adam Studziński
i Bartek Matusiak. Trzymajcie się, cześć.
Cześć.
Na razie.